Kto podejmuje decyzję o zakupie rozwiązań B2B? Jak dotrzeć do owej osoby decyzyjnej i zainteresować ją naszą marką i ofertą? Kim w ogóle jest ta osoba decyzyjna? Czy będzie to prezes, członek zarządu, czy może ktoś inny? Ja nazywam się Igor Bielobradek, a odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym odcinku. W poprzednim podcaście mówiłem o strategii, najważniejszym i chyba najczęściej niezrozumianym pojęciu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dziś, zakładając oczywiście, że firma przyjęła strategię biznesową, czyli de facto określiła, czego robić nie będzie, poszczegóły odsyłam do poprzedniego odcinka, oraz że została ona skaskadowana w dół, również na poziom marketingu, chciałbym się zastanowić, kto tak naprawdę powinien być głównym adresatem działań marketingowych w B2B oraz kto jest ową mityczną osobą decyzyjną w procesie zakupu produktów i usług. No właśnie, kto to jest osoba decyzyjna? Odpowiedź być może wydaje się trywialna. To jest oczywiście ktoś, kto jest wystarczająco wysoko w strukturze organizacyjnej, by być władnym podjąć decyzję dotyczącą zakupu naszego produktu. I chyba właśnie dlatego często słyszę, a pada to najczęściej ze strony działu sprzedaży, że zależność jest prosta. Z im wyżej postawioną osobą po stronie klienta rozmawiamy, tym lepiej. A już najlepiej, aby był to członek zarządu, a idealnie prezes lub właściciel. Tylko czy aby na pewno? Tę tezę można bardzo łatwo sfalsyfikować, przytaczając oczywisty kontrprzykład. Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny na przykład za sprzedaż usług sprzątania powierzchni biurowej i próbujesz sprzedać swoje usługi, powiedzmy, oddziałowi firmy Microsoft w Warszawie. Czy zgodnie z zasadą, że najlepiej rozmawiać z prezesem, będziesz próbował doprowadzić do rozmowy z prezesem firmy Microsoft Satyą Nadellą? No w oczywisty sposób jest to bzdura. Mam więc nadzieję, że nie będzie to zbyt kontrowersyjne stwierdzenie, jeśli powiem, że zarząd nie zawsze musi być najlepszym kontaktem do prowadzenia rozmów o zakupie. Oczywiście może tak być, ale nie musi. A zatem kto jest tą osobą decyzyjną i jak zidentyfikować ją w konkretnej firmie? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się nieco do historii zarządzania. Dawno, dawno temu, przed epoką przemysłową, gdy nie istniały jeszcze przedsiębiorstwa w obecnym tego słowa znaczeniu, dominował model manufaktury, w której to mistrz był właściwie jedną osobą odpowiedzialny za wszelkie decyzje i co najwyżej korzystał z pomocy pracowników zwanych wówczas czeladnikami. Zmieniła to dopiero rewolucja przemysłowa. Oprócz nowych technologii wytwarzania pojawiła się też specjalizacja zadań pracowników, a w konsekwencji struktura zarządzania. Adam Smith, jeden z ojców rewolucji przemysłowej, już w XVIII wieku wskazywał na zalety podziału pracy i zauważył, że rozdzielenie robotnikom zadań tak, aby mogli oni się specjalizować, zwiększa efektywność ich pracy. Kolejny krok 100 lat później wykonał Frederick Taylor, amerykański inżynier i wynalazca. To właśnie ten, który wymyślił taśmę produkcyjną, później wcieloną w życie przez Henry'ego Forda. Do specjalizacji pracowników dołożył jeszcze standaryzację wykonywanych przez nich czynności, co było kolejnym skokiem w wydajności pracy. Owo określenie zakresu i sposobu wykonywania pracy, czyli standardu, było oczywiście rolą przełożonego. I tak gdzieś pod koniec XIX wieku skrystalizowała się dobrze znana nam wszystkim struktura organizacyjna. Przełożony określa zadania oraz sposób realizacji i zleca ich wykonanie podwładnym, ci zaś przekazują to szczebel niżej w hierarchii, przy okazji rozpisując to na jeszcze prostsze kroki, aż do poziomu robotnika przy taśmie, który wie, ile razy i kiedy ma dokręcić kluczem śrubę. Zresztą świetnie sparodiował Charlie Chaplin w filmie The Modern Times, jeśli pamiętacie tę scenę. Oczywiście dziś w erze automatyzacji, cyfryzacji, gospodarki opartej o wiedzę, takie mechaniczne zarządzanie to już przeszłość i pracownicy mają daleko większą swobodę rozwiązywania problemów. No niemniej hierarchia zarządzania wciąż ma się dobrze. W niemal wszystkich przedsiębiorstwach funkcjonuje przecież zarząd, który podejmuje najważniejsze kierunkowe decyzje i rozdziela zadania na liderów poszczególnych funkcji. Ci szefowie funkcji rozdzielają je do kierowników średniego szczebla, a ci do poszczególnych zespołów itd., itd. No i tutaj wypada zauważyć, że struktura organizacyjna oraz standaryzacja wykonywanych zadań wpływa oczywiście na sposób podejmowania decyzji. Pojawia się zjawisko delegowania decyzji. No, odpowiedzialność za decyzję trafia więc do najniższego możliwego szczebla zarządzania, tego, który ma odpowiednie dane, procedury, ale też wiedzę niezbędną do podjęcia decyzji. W naszym kontrprzykładzie ze sprzedażą usług sprzątania biura najwłaściwszą osobą będzie prawdopodobnie osoba w dziale administracji w Warszawie odpowiedzialna za dane biuro, a nie prezes globalnej firmy, który być może nawet o fakcie istnienia tego biura nie wie. A co się dzieje, gdy na danym szczeblu z jakichś powodów decyzja nie może być podjęta? Innymi słowy, jest niestandardowa, czyli nie ma nikogo, kto miałby kompetencje i doświadczenie, żeby to zrobić. No oczywiście skalowana jest piętro wyżej, gdzie poziom specjalizacji jest mniejszy, a przestrzeń do podejmowania niestandardowych decyzji większa. I oczywiście może tak się zdarzyć, że w pewnych wypadkach taka eskalacja dochodzi aż do samej góry, czyli do poziomu zarządu. Jakie są to przypadki? No najczęściej takie, które jeszcze nigdy w historii firmy się nie pojawiły. Innymi słowy, nie miało uzasadnienia tworzenia osobnego stanowiska czy działu, czy poziomu zarządzania do rozpatrywania tego typu kwestii. Oczywiście, jeśli taka sytuacja się powtarza i co i rusz muszą być angażowane osoby z wyższych szczebli, no to jest to impulsem do standaryzacji. Wtedy przygotowane są procedury, szkoleni są ludzie, tak aby mogli sobie w takiej sytuacji poradzić sami i nie zawracali głowy zarządowi. Aby to zilustrować, opowiem o swoim własnym doświadczeniu. Niemal 20 lat temu brałem udział we wdrożeniu systemu CRM w firmie, w której teraz pracuję. I pamiętam, że cyfryzacja informacji o klientach oraz wielu procesów związanych z procesem sprzedaży, ich obsługi, no to była prawdziwa rewolucja. Zaangażowana była w to znaczna część firmy, no ale też przede wszystkim zarząd, który oczywiście wyznaczył kierunek i podjął decyzję o potrzebie takiej inwestycji. I pamiętam, że w tamtej sytuacji to bez wątpienia właśnie prezes był osobą decyzyjną. Po prostu to było coś zupełnie nowego w historii firmy i nie było nikogo odpowiedzialnego za ten obszar. Ten obszar po prostu jeszcze nie istniał. A więc to głównie siłami zarządu całość projektu doszła do skutku. Teraz przewińmy ten film blisko o 2 dekady do przodu, do dnia dzisiejszego, kiedy to po raz kolejny jestem zaangażowany w proces implementacji, a właściwie wymiany systemu CRM. I dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. System CRM nie tylko już istnieje od lat, ale wokół niego powstał niemały kawałek struktury organizacyjnej, czyli zespół ludzi, który za niego odpowiada. I to właśnie ci ludzie są kluczowi, a nie zarząd, w podjęciu decyzji o implementacji, czyli o decyzji o zakupie nowej wersji systemu CRM. Zarząd, o ile podejmuje decyzję oczywiście z finansowego punktu widzenia, niemal w całości polega na ich ocenie i rekomendacji. No w końcu są od tego specjalistami, prawda? Chciałbym wam tym przykładem uzmysłowić, że wraz z dojrzałością organizacji waszych klientów, a także wraz z upowszechnieniem się danego rozwiązania na rynku następuje jego komodyzacja. Coś, co kiedyś było przełomowe i wymagało zaangażowania zarządu, dziś de facto może być standardową sprawą delegowaną w dół struktury organizacyjnej do wyspecjalizowanej komórki. Takich przykładów można by mnożyć. Pomyślcie na przykład o rozwiązaniach chmurowych w IT czy rozwiązaniach typu software as a service. No, kiedyś to była absolutna rewolucja. Jak to? Dane i oprogramowanie na cudzym komputerze ulokowanym gdzieś nie wiadomo gdzie, nad którym nie mamy kontroli? No to był krok, który wymagał strategicznej decyzji zarządu. Dziś jednak na nikim to nie robi wrażenia i to jest po prostu business as usual, a wiele przedsiębiorstw posiada wypracowane procedury na okoliczność korzystania z tego typu usług. Inny przykład. No nie tak dawno pomysł, by środki trwałe, czy maszyny, czy samochody nie były kupowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, ale wypożyczane, czyli leasingowane, no był rewolucją w sposobie finansowania. Dziś to normalność dla działów zakupów. Przypomnijcie sobie parę lat temu, kiedy wchodziło RODO. Temat ochrony prywatności danych osobowych był rewolucją nie tylko w dziale prawnym, ale też w wielu innych obszarach. Dzisiaj wiele firm posiada osobne stanowiska, a nawet całe zespoły nadzorujące zgodność procesów w firmie z tymi regulacjami. To wszystko są naturalne procesy, które powodują, że coś, co początkowo jest dla organizacji nowe i wymaga zaangażowania zarządu, z czasem staje się standardowym procesem grawitującym w dół struktury, który ulega profesjonalizacji. Okej, ale jak to ma się wszystko do sprzedaży i marketingu w firmach B2B oraz do osoby decyzyjnej? Pamiętajcie, że sprzedając do firmy B2B nie sprzedajemy produktu lub usługi. Tak naprawdę sprzedajemy rozwiązanie czyjegoś procesu biznesowego, a nasz produkt lub usługa jest jedynie narzędziem do tego rozwiązania. Stąd kluczowe jest pytanie, dla kogo to jest istotne? Kto za rozwiązanie danego problemu biznesowego odpowiada, a więc kto będzie potrzebował do tego rozwiązania odpowiedniego narzędzia, czyli właśnie naszego produktu? I tutaj być może niektórzy ze słuchaczy zastanawiają się, no ale przecież nasze rozwiązanie jest skomplikowane i dotyka dużego obszaru przedsiębiorstwa. Dlatego nasi klienci często podejmują taką decyzję kolegialnie, tworząc mniej czy bardziej formalny komitet zakupowy. Kto wtedy będzie osobą decyzyjną? Wszyscy członkowie komitetu? Wydaje mi się, że nawet w takiej sytuacji zawsze jest ktoś, kto jest spiritus movens, liderem procesu zakupowego. To właśnie ta osoba, choć być może formalnie jest niedecyzyjna, często jest kluczowym partnerem w przekonaniu reszty organizacji do zakupu. Jest ona po prostu najbardziej zainteresowana rozwiązaniem problemu na jej szczeblu odpowiedzialności, a często wręcz osobiście zdeterminowana, bo od rozwiązania tego problemu może zależeć jej osobisty sukces. To prawdopodobnie właśnie jej najbardziej zależy na przekonaniu innych członków komitetu zakupowego, którzy zresztą wcale nie muszą być entuzjastami wprowadzania naszego rozwiązania. Chyba każdy z marketerów z doświadczenia wie, jak trudne może być przekonanie prawników czy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w przypadku próby zakupu systemu IT do marketingu, prawda? Ale w takiej sytuacji super byłoby mieć sprzedawcę z relacjami. Najlepiej takiego, który z kluczowymi osobami u klienta wypił morze wódki i doskonale zna organizację i wie, do kogo i z czym się odezwać. No ale nie oszukujmy się, takich sprzedawców nie ma wielu. Najczęściej sprzedawcy B2B próbują sprzedawać do firm, tak naprawdę niewiele wiedząc o panującej tam organizacji pracy ani podziale odpowiedzialności. I to właśnie wtedy, idąc na skróty, żeby nie powiedzieć krzaki, popełniają błąd, próbując dostać się po prostu do osoby jak najwyżej w hierarchii, a najlepiej do zarządu. Jaki może być tego efekt? Próba zainteresowania osoby z jej punktu widzenia zupełnie nieistotnymi i operacyjnymi szczegółami. Żeby nie było, podobny błąd często też popełniają marketerzy, wpisując stanowisko dyrektora lub prezesa w opis persony czy też modelowego odbiorcy treści marketingowych, zupełnie ignorując fakt, że to przecież różnie bywa. Tutaj muszę zrobić pewne zastrzeżenie. Tak, oczywiście, zarząd czy właściciel bywa adresatem specyficznych rozwiązań, na przykład takich, które dotyczą reorganizacji czy sprzedaży przedsiębiorstwa. No ale umówmy się, w całym spektrum oferty B2B na rynku są to sytuacje raczej wyjątkowe i z całą pewnością nie usprawiedliwiają automatycznego utożsamiania osoby decyzyjnej z prezesem. Jak zatem, jeśli nie po stanowisku, zidentyfikować naszą osobę decyzyjną? Moja odpowiedź to po potrzebach informacyjnych i zainteresowaniach. To w gruncie rzeczy jest bardzo prosta zależność. Jeśli jestem bezpośrednio odpowiedzialny za dany obszar, jestem specjalistą zajmującym się nim, to właśnie ja będę najbardziej zainteresowany z całej firmy informacjami na ten temat. To ja będę poszukiwał treści edukacyjnych, tak aby móc zaktualizować swoją wiedzę i rozwijać moje kompetencje. Nawet jeśli mówimy o wspomnianej wcześniej sytuacji, gdy problem wystąpił po raz pierwszy, a firma nie ma komórki za to odpowiedzialnej i wszystko spada na biurko prezesa, to de facto ów prezes wchodzi w rolę specjalisty po to, aby móc podjąć poinformowaną decyzję. Zwróćcie uwagę, że w każdym z tych przypadków potrzeby informacyjne są bardzo podobne. Z tego punktu widzenia zastanówcie się, jak skuteczna może być próba sprzedaży zarządowi, np. systemu marketing automation i przekonywanie prezesa ogólnym argumentem. Jak pan kupi system marketing automation, to efektywność marketingu wzrośnie. No nie, to jest sprawa zespołu marketingu i to ich zmartwieniem jest dbanie o efektywność. W najlepszym razie będziemy mieli szczęście i zostaniemy do nich przekierowani. Oczywiście, prezes może być zainteresowany przygotowanym przez zespół marketingu tak zwanym business case'em, który wykaże, że inwestycja będzie miała pozytywny zwrot, ale raczej nie będzie on szczegółowo analizował poszczególnych wymagań czy zebranych ofert. Teoretycznie, czy można sobie wyobrazić dogadanie się z prezesem ponad głowami własnego zespołu? No być może tak, ale wejdźmy na chwilę w buty owego prezesa. Czy decyzja przegadana i przeanalizowana z własnym zespołem nie jest bezpieczniejsza? No chyba, że mówimy o sytuacji jakiegoś konfliktu czy robienia komuś wbrew, no ale to już zupełnie inna sprawa. Tak czy siak, potrzebujemy zestawu informacji, które ułatwią analizę specjalistom. I to właśnie taki specjalista wyda rekomendacje dla formalnie podejmującego decyzję. Okej, a więc za pomocą treści jesteśmy w stanie przyciągnąć uwagę kluczowych osób biorących udział w procesie zakupu. Za pomocą jakich treści dokładnie? Będą to szczegółowe i specjalistyczne informacje, czyli takie, które są kierowane do osoby specjalizującej się w danym zagadnieniu, pomagające jej w przebrnięciu przez poszczególne etapy procesu zakupowego. No i tutaj wymienię doskonale znane wam etapy zakupu w B2B. Pierwszy etap – świadomość problemu, drugi etap – wybór metody, klasy rozwiązania i trzeci etap – wybór konkretnego dostawcy lub produktu. Zacznijmy od budowania świadomości problemu. Charakterystyczne będą tutaj treści edukacyjne ułatwiające zdiagnozowanie problemu biznesowego, którego rozwiązanie może być nasza oferta. W przypadku takich treści świetnym pomysłem jest zastosowanie content marketingu, czyli publikacja, może to być blog, newsletter, własne czasopismo czy dowolna inna forma, której ambicją jest zostanie dla naszej grupy docelowej głównym źródłem edukacji. Jeśli ciągniemy przykład marketing automation, no to dla mnie takim źródłem są na przykład publikacje Łukasza Konsuniaka. Pozdrowienia Łukaszu. Wybór metody klasy rozwiązania. Czyli będą to treści pomagające zidentyfikować nasze rozwiązanie jako jedna z możliwych metod rozwiązania danego problemu. Każdy problem biznesowy można zazwyczaj rozwiązać na wiele sposobów. Jeśli mówimy o efektywności kosztowej marketingu, no to takim rozwiązaniem, które można byłoby rozważać, jest na przykład outsourcing marketingu. No ale jeżeli oferujemy system marketing automation, no to będą to na przykład informacje, jakie są typowe funkcje marketing automation oraz w jaki sposób mogą one pomóc usprawnić działanie marketingu i całej firmy. I wreszcie trzeci etap, wybór dostawcy. To są wszystkie te treści, które pomogą ocenić, która oferta jest najlepsza na tle innych dostawców. Wtedy publikujemy konkretne informacje na temat naszego rozwiązania, case studies pokazujące kompetencje, informacje o cenie, specyfikacje itd., itd. Okej, ale w jaki sposób treści te mogą pomóc nam w odpowiedzi na tytułowe pytanie? Kto jest osobą decyzyjną? W przypadku treści edukacyjnych i content marketingu, czyli tam, gdzie chodzi o zbudowanie stałej grupy odbiorców zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy na dany temat, mechanizmem, który pozwala na taką identyfikację, to po prostu subskrypcja. Oczywiście, pamiętajmy, to musi być subskrypcja oparta o nasze własne media i dane, na przykład subskrypcja e-mail, gdyż polegając na cudzych mediach, w tym na mediach społecznościowych, dostępu do danych subskrybentów nie mamy. Hashtag dom na cudzej ziemi. Jeśli mówimy o treściach z kolejnych faz procesu zakupowego, czyli wybór metody, klasy rozwiązania problemu, czy też wybór dostawcy, świetnie będą się do tego nadawać takie formy jak gated content, czyli treści udostępniane po rejestracji, czyli identyfikacji. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na formę webinaru, gdyż daje on możliwość rejestracji pytań, ale także odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania sondażowe. To bardzo ułatwia szybkie skategoryzowanie, czy osoba faktycznie szuka rozwiązania i warto się do niej odezwać, to nic innego jak proces kwalifikacji leada, to także ułatwia przekazanie do sprzedawcy całej historii interakcji, no tak, aby dalej rozmowa gładko się potoczyła. Na koniec jeszcze krótko o promocji treści, dosłownie dwa zdania. Możliwości i narzędzi, aby promować takie treści, jest oczywiście wiele, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwa z nich. Po pierwsze, moim zdaniem szczególnie istotne i efektywne są działania inboundowe, które zakładają aktywne poszukiwanie informacji przez naszych odbiorców. Treści przeznaczone dla osoby decyzyjnej idealnie się do tego nadają, no, gdyż bazują na jej potrzebach, a więc i jej skłonności do poszukiwania informacji. Ważne więc, żeby te treści, o których mówiliśmy, zawierające odpowiedzi na te pytania, były po prostu widoczne w internecie. Po drugie, ważną rolę mogą też tu odegrać sprzedawcy. Zamiast próbować za wszelką cenę dobijać się do prezesa, no mogą posługiwać się tymi treściami, zadając proste pytanie. Kto mógłby być zainteresowany informacjami na ten temat? Ma to jeszcze taką zaletę, że kierując rozmowę do subskrybowalnych treści marketingowych, zostawiają oni ślad w systemie Marketing Automation, nawet zakładając swój profil. To otwiera drogę do dwutorowej, zsynchronizowanej komunikacji pomiędzy marketingiem i sprzedażą, zbieranie informacji, ocenę skuteczności działań itd., itd. A w najgorszym razie, jeśli po prostu potrzeby zakupu naszego rozwiązania w tej firmie nie ma, to zachęcenie takiej osoby do subskrypcji content marketingu, czyli ogólnoedukacyjnych treści. To nic innego jak utrzymanie kontaktu i budowanie zaufania do marki do momentu, kiedy taka potrzeba się pojawi. Być może ten człowiek awansuje, bo nawet zmieni firmę, ale jest szansa, że będzie utrzymanie kontaktu i zbudowanie zaufania do marki. To nawet w sytuacji, jeżeli człowiek zmieni firmę, jeżeli będzie postrzegał naszą markę jako cenne źródło informacji, no to może być przewaga w kolejnym procesie zakupu. I tak, zbliżając się do końca tego odcinka, podsumujmy. Osoba decyzyjna, czyli główny adresat treści marketingowych oraz wysiłków sprzedawców, zbyt często jest utożsamiana z konkretnym stanowiskiem, a najczęściej z zarządem firmy oraz formalnym podpisem na umowie czy zamówieniu. To zazwyczaj prowadzi na manowce, gdyż to, kto faktycznie najmocniej wpływa na decyzję o zakupie, zależy od bardzo wielu czynników. W młodszych czy mniejszych firmach oczywistym jest, że zarząd będzie znacznie częściej osobiście zaangażowany. Duże organizacje częściej będą miały rozbudowane struktury dedykowane danym obszarom biznesowym. Natomiast produkty i usługi podlegają nieustającemu procesowi komodyzacji. Coś, co kiedyś było rewolucją rynkową i wymagało niestandardowych decyzji zarządu, z czasem nieuchronnie staje się business as usual i obrasta procedurami i zespołami odpowiedzialnymi za nowe obszary. Dlatego myśląc o osobie decyzyjnej, czy kierując do niej treści marketingowe, czy wysiłki działu sprzedaży, właściwszym jest kierowanie się zakresem odpowiedzialności odbiorców. W jednej firmie może być to prezes, w drugiej może być specjalista. To, co łączy obie osoby, to to, że potrzebują one szczegółowych informacji, by ocenić problem biznesowy, za który odpowiadają, i przeanalizować sposoby jego rozwiązania. I to właśnie ten głód informacji jest motywacją, dzięki której możecie zaoferować osobie decyzyjnej pożądane przez nią informacje i w kanale marketingowym, i przez sprzedawców. A dzięki takim narzędziom jak Marketing Automation i CRM można skutecznie skoordynować działanie obu zespołów. I to tyle, co przygotowałem na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w planowaniu komunikacji do osoby decyzyjnej. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.